znów poczuł skurcz kiszek. Kroki zbliżały się ponownie. Kiedy odemknięto drzwi celi, poruszone nimi powietrze wypełniła ostra woń zimnego potu. Do celi wszedł Parsons. Miał na sobie szorty barwy kaki i sportową koszulę. Winston był tak zaskoczony, że zapomniał o własnej niedoli. — Ty tutaj? — zawołał. W spojrzeniu, które Parsons mu posłał, nie malowało się ani zaciekawienie, ani zdumienie. Jedynie boleść. Zaczął przechadzać się nerwowo po celi, najwyraźniej niezdolny usiedzieć w miejscu. Kiedy przy każdym kroku prostował grube kolana, widać było, że nogi mu dygoczą. Oczy miał wielkie, rozszerzone, jakby cały czas wypatrywał czegoś w oddali. — Za co cię wsadzili? — spytał Winston. — Za myśl o zbrodnię! — wykrzyknął Parsons, o mało nie wybuchając płaczem. Ton jego głosu sugerował z jednej strony pełne przyznanie się do winy, a z drugiej zdumienie i trwogę, że coś takiego mogło się przytrafić właśnie jemu. Zatrzymał się przed Winstonem i zaczął wypytywać go błagalnie. — Nie zastrzelą mnie, prawda, stary? Nie zabiją kogoś, kto niczego nie zrobił, tylko coś pomyślał wbrew sobie, prawda? Wiem, że potraktują mnie sprawiedliwie. Mam do nich pełne zaufanie. Będą wiedzieli, że mam nieskazitelną opinię, prawda? Nawet ty możesz to poświadczyć. Starałem się, jak umiałem, prawda? Może nie jestem najbystrzejszy, ale za to nigdy nie żałowałem sił. Wypruwałem sobie żyły dla partii. Nie skażą mnie na więcej niż 5 lat, co? Góra 10, prawda? Ktoś taki jak ja przyda się w obozie pracy, prawda? Nie zastrzelą mnie przecież za ten jeden wyskok, co? Jesteś winny? Oczywiście! Zawołał Parsons, zerkając wiernopoddańczo w stronę teleekranu. Chyba nie sądzisz, że partia mogłaby aresztować niewinnego człowieka, co? Jego żabia twarz jakby się trochę uspokoiła, a nawet przybrała nieco świętoszkowaty wyraz. Myśl o zbrodnia to straszna rzecz, stary, oświadczył moralizatorskim tonem. Może zdradziecko wkraść się do twojego umysłu bez najmniejszego udziału woli? Wiesz, jak to było ze mną? Owładnęła mną we śnie? Tak, wierz mi. Żyłem sobie spokojnie, pracowałem, przykładałem się najlepiej jak mogłem i nawet nie podejrzewałem, że w moim umyśle dzieje się coś niedobrego, po czym nagle zacząłem mówić przez sen. I wiesz, co powiedziałem? Zniżył głos jak ktoś, kto ze względów medycznych musi użyć nieprzyzwoitego słowa. Precz z wielkim bratem. Tak? Dokładnie. I ja! Podobno nawet powtórzyłem wiele razy. Zdradzę ci w zaufaniu, stary. Cieszę się, że mnie aresztowano, zanim posunąłem się dalej. Wiesz, co zrobię, kiedy postawią mnie przed trybunałem? Dziękuję wam, oświadczę, że mnie uratowaliście, zanim byłoby za późno. Kto cię zadenuncjował? Moja córeczka, oznajmił Parsons z ponurą dumą. Podsłuchiwała przez dziurkę od klucza. Jak usłyszała, co mówię, zaraz nazajutrz pognała na policję. Ma dopiero 7 lat, a patrz, jaka cwana. Wcale nie mam jej za złe tego, co zrobiła. Jestem z niej dumny. Przynajmniej widać, że dobrze ją wychowałem. Postąpił nerwowo kilka kroków, zerkając z upragnieniem na muszlę klozetową, po czym nagle ściągnął szorty. Przepraszam cię, stary, nic nie poradzę. Nie wytrzymuję tego czekania. Usadowił swój tłusty zad na muszli. Winston przysłonił twarz dłońmi. — Smith! — ryknął teleekran. — 6079 Smith W! Odkryć twarz! W celi nie wolno zasłaniać twarzy! Winston odjął dłonie od oczu. Parsons załatwiał się długo, głośno i obficie. ponieważ odpływ był zatkany. Cela cuchnęła potem przez wiele godzin. Parsonsa zabrano. Do celi wprowadzano coraz to nowych więźniów, a po pewnym czasie zabierano ich nie wiadomo dokąd. Jedna z kobiet miała pójść do pokoju 101. Winston zauważył, jak na wieść o tym skurczyła się i zbladła. W pewnym momencie doszedł do wniosku, że jeśli trafił tu rano, teraz musi być popołudnie. Jeśli po południu, północ. W celi znajdowało się 6 więźniów. Wszyscy siedzieli bez ruchu. Miejsce naprzeciw Winstona zajmował mężczyzna o tłustym podbródku i wystających zębach, który przypominał jakiegoś wielkiego, nieszkodliwego gryzonia. Jego obfite, czerwone policzki były tak pękate, jakby miał w nich poupychane zapasy jedzenia, a bladoszare oczy przesuwały się płochliwie po twarzach współwięźniów i umykały natychmiast, gdy ktoś kierował na niego wzrok. Drzwi otworzyły się i do celi wprowadzono kolejnego więźnia. Na jego widok ciarki przeszły Winstona po grzbiecie. Wygląd miał dość powszedni, nawet prostacki. Mógł być inżynierem czy technikiem. Jednakże chudość jego twarzy przejmowała grozą. Właściwie była to czaszka. Wymizerowanie sprawiało, że usta i oczy wydawały się nieproporcjonalnie wielkie, zwłaszcza oczy, w których żarzyła się jakaś straszliwa, mordercza nienawiść. Chudzielec usiadł na ławie nieopodal Winstona. Winston nie patrzył na niego, lecz udręczona, wynędzniała twarz tak silnie wryła mu się w pamięć, że widział ją równie wyraźnie, jakby nadal się w nią wpatrywał. Nagle zdał sobie sprawę, co dolega mężczyźnie. Po prostu umierał z głodu. W tym samym momencie uświadomili to sobie także pozostali. Naokoło celi poszedł szmer. Więzień o tłustych policzkach to kierował spojrzenie na głodomora, to odwracał je zmieszany, to znów zerkał w jego stronę. Nie umiał się powstrzymać od patrzenia. Przez chwilę wiercił się niespokojnie. W końcu wstał, przeszedł kaczym chodem przez celę, pogrzebał w kieszeni kombinezonu i nieśmiało podał nowemu przybrudzony kawałek chleba. Z teleekranu rozległ się wściekły, ogłuszający ryk. Grubas aż podskoczył. Głodomór natomiast schował ręce za siebie, jakby demonstrując całemu światu, że nie zamierzał przyjąć daru. — Bumstead! — ryczał teleekran. — 2713 Bumstead J! Rzuć chleb na ziemię! Grubas upuścił kawałek chleba. — Pozostań na miejscu! — rozkazał dalej głos. — Obróć się twarzą do ziemi i nie ruszaj się! Grubas posłusznie wykonał polecenia. Jego wielkie, pękate policzki drżały niepohamowanie. Drzwi otworzyły się z łoskotem. Do środka wmaszerował młody oficer i usunął się na bok. Za nim wpadł niski, krępy strażnik o potężnych barach. Zatrzymał się przed Grubasem, po czym na znak oficera zamachnął się szeroko i z całej siły rąbnął więźnia pięścią w usta. Cios niemal oderwał Grubasa od ziemi. Przeleciał przez długość celi i upadł obok muszli klozetowej. Przez chwilę leżał ogłuszony, a z ust i nosa sączyła mu się ciemnoczerwona krew. Półprzytomny wydawał z siebie ciche jęki, niemal zwierzęce skowytanie. Potem przekręcił się na brzuch i zaczął niepewnie unosić się na czworakach. Z ust wypadła mu ociekająca śliną i krwią sztuczna szczęka, złamana na pół. Pozostali więźniowie siedzieli bez ruchu, z rękami splecionymi na kolanach. Grubas dowlókł się na swoje miejsce. Jedna strona twarzy zaczynała mu sinieć. Spuchnięte usta wyglądały jak wiśniowy wrzód z czarną dziurą po środku. Od czasu do czasu wąska stróżka krwi ściekała mu na pierś. Szare oczy, w których malowało się poczucie winy, znów wędrowały szybko po twarzach obecnych, jakby grubas usiłował się przekonać, czy współwięźniowie pogardzają nim ze względu na doznane przez niego upokorzenie. Drzwi ponownie się otworzyły. Oficer wskazał niedbałym gestem głodomora. Pokój 101, rzekł. Obok Winstona rozległ się jęk, po czym coś upadło na ziemię. To głodomór rzucił się na kolana, wyciągając błagalnie ręce. Towarzyszu oficerze, zawołał, nie zabierajcie mnie tam, przecież powiedziałem już wszystko. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Gotów jestem przyznać się do każdej zbrodni, naprawdę każdej. Powiedzcie tylko, do czego mam się przyznać, a natychmiast to zrobię. Przygotujcie dowolne zeznania, ja wszystko podpiszę, przysięgam. Tylko nie bierzcie mnie do pokoju 101. Pokój 101, powtórzył oficer. Twarz głodomora, od początku bardzo blada, przybrała teraz odcień, który Winston zawsze dotąd uważał wyłącznie za przenośnie. Stała się autentycznie zielona. Uczyńcie ze mną, co chcecie. Głodzicie mnie od tygodni, więc zabijcie mnie wreszcie, zastrzelcie, powieście. Skażcie na 25 lat ciężkich robót. Chcecie, żebym jeszcze kogoś wsypał? Powiedzcie tylko kogo, a natychmiast go obciążę. Nie obchodzi mnie, kto to będzie, ani co z nim zrobicie. Mam żonę i troje dzieci. Najstarszy z nich nie ma jeszcze 6 lat. Możecie przywieźć tu całą trójkę i na moich oczach poderżnąć im gardło. Wolę to, niż iść do pokoju 101. Pokój 101, powtórzył oficer. Głodomór powiódł oszalałym spojrzeniem po współwięźniach, jakby szukał kogoś, z kim mógłby się zamienić na miejsca. Jego wzrok zatrzymał się na zakrwawionej twarzy grubasa. Wskazał go wychudłą dłonią. To jego powinniście zabrać, a nie mnie, zawołał. Nie słyszeliście, co mówił, kiedy dostał w gębę. Poczekajcie, zaraz wam wszystko powtórzę. To on jest wrogiem partii, nie ja. Kiedy strażnicy postąpili krok w stronę głodomora, jego głos przeszedł w cienki pisk. Nie słyszeliście? Coś się zacięło w teleekranie. To on jest wrogiem. Bierzcie jego, nie mnie. 2 masywnych strażników pochyliło się, by chwycić głodomora pod pachy. Ale rzucił się rozpaczliwie w bok i uczepił żelaznej nogi ławki, skowycząc jak zwierzę. Usiłowali go oderwać, jednakże trzymał się kurczowo i z nieoczekiwaną siłą. Szamotali się tak z pół minuty. Pozostali więźniowie siedzieli bez słowa z rękami złożonymi na kolanach, patrząc prosto przed siebie. Skowyt ucichł. Głodomór z trudem łapał oddech, lecz nie dawał się oderwać od ławki. Nagle zawył. To jeden ze strażników zmiażdżył mu palce kopniakiem. Teraz z łatwością podnieśli go na nogi. Pokój 101, powtórzył oficer. Strażnicy wyprowadzili głodomora. Szedł, słaniając się, z głową zwieszoną nisko, tuląc do piersi bolącą rękę. Wola walki opuściła go zupełnie. Czas płynął. Jeśli głodomora wyprowadzono o północy, nastał już świt. Jeśli o świcie, minęło południe. Winston był sam. Sam od kilku godzin. Od siedzenia na wąskiej ławce tak bardzo bolały go kości, że co pewien czas wstawał i przechadzał się po celi. Teleekran ani razu dotąd nie zareagował. Kawałek chleba leżał wciąż tam, gdzie upuścił go grubas. Początkowo Winston musiał specjalnie odwracać wzrok, żeby nie patrzeć w tamtą stronę, ale w końcu głód ustąpił miejsca pragnieniu. W ustach miał suchy, nieprzyjemny smak. Miarowy szum i ciągłe, jaskrawe światło sprawiły, że ogarnęła go słabość, a w głowie czuł kompletną pustkę. Kiedy nie mógł już dłużej wytrzymać bólu, wstawał, po czym siadał niemal natychmiast, gdyż ilekroć się podnosił, zaczynało mu się kręcić w głowie. Kiedy chwilami niewygody ciała przestawały mu tak okropnie doskwierać, powracał przeraźliwy strach. Momentami Z gasnącą nadzieją myślał o Obrajenie i Żyletce. Wydawało mu się prawdopodobne, że zostanie dostarczona w jedzeniu, jeśli w ogóle będą go tu karmić. Rzadziej myślał o Julii. Możliwe, że cierpi teraz jeszcze gorsze męczarnie niż on. Może właśnie w tym momencie wyje z bólu. Czy gdybym mógł ją uratować, zwiększając swoje męki, uczyniłbym to? Zapytał się w myślach. Tak, nie wahałbym się, ale była to wyrozumowana decyzja. Uznał, że tak powinien postąpić. Nie podyktowała mu tej odpowiedzi miłość. Tu, gdzie teraz przebywał, nie odczuwało się nic prócz bólu i strachu przed jeszcze większym bólem. A zresztą, czy kiedy się cierpi, można z jakiegokolwiek powodu szczerze pragnąć, aby ból się wzmógł? Tego jeszcze nie wiedział. Znów rozległy się kroki. Szczęknęły drzwi. Do celi wszedł O'Brien. Winston poderwał się na równe nogi. Widok O'Briena tak go zaskoczył, że zapomniał o ostrożności. Po raz pierwszy od wielu lat zapomniał nawet o obecności teleekranu. Was też mają! I to od bardzo dawna, odparł ironicznie i niemal z żalem przybysz. Odsunął się od drzwi. Za nim wkroczył potężnie zbudowany strażnik z długą czarną pałką w ręce. Wiedziałeś o tym, Winston, rzekł O'Brien. Nie oszukuj się, wiedziałeś. Wiedziałeś od samego początku. Tak. Winston zdał sobie teraz sprawę, że rzeczywiście wiedział od samego początku. Nie miał jednak czasu głębiej się nad tym zastanawiać. Całą uwagę skupił na pałce w dłoni strażnika. Mogła spaść wszędzie, rąbnąć go w czubek głowy, tuż nad uchem, w ramię, w łokieć. Łokieć! Osunął się na kolana jak rażony gromem, drugą ręką przyciskając palący łokieć. Przed oczami zrobiło mu się żółto. Niemożliwe. Niemożliwe, aby jeden cios mógł wywołać tak przeraźliwy ból. Kiedy wzrok mu się rozjaśnił, ujrzał strażnika i O'Briena, którzy pochylali się nad nim. Strażnik chichotał, obserwując, jak więzień skręca się z bólu. A Winston poznał odpowiedź na swoje pytanie. Nigdy z najwznioślejszego powodu nie można pragnąć zwiększenia bólu. Chce się tylko jednego, by zelżał. Nic na świecie nie jest tak straszne, jak ból fizyczny. W obliczu bólu nie ma bohaterów. W obliczu bólu nie ma bohaterów, powtarzał w myślach, tarzając się po posadzce i bezradnie tuląc do siebie rwące lewe ramię.